Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Weszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Powiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. A więc już po raz kolejny, trzeci raz spotykamy się, aby próbować zastanowić się na tym, w jaki sposób Pan Bóg działa w naszym życiu. I znowu z pomocą przychodzi nam Słowo Boże, Ewangelia, które nas poprowadzi przez te rodzaje działania Bożego w naszym życiu, które mocno wiążą się z treścią dzisiejszej Ewangelii, ale zarazem też przeprowadzi nas przez nasze problemy, które często uniemożliwiają to Boże działanie. I tak właśnie dzisiejsza Ewangelia ma niejako dwie części. Pierwsza opisuje historię uczniów, którzy wypłynęli na jezioro, aby łowić ryby. Ten połów, no niestety, okazał się być niewypałem, zakończył się niepowodzeniem i nagle w pewnym momencie widzą pewnego człowieka, który mówi do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. Tak uczynili i, jak później czytamy, z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Piotr rozpoznaje, że to jest Jezus Chrystus i rzuca się w to jezioro, płynie do Jezusa. Na lądzie wszyscy, kiedy się tam znajdują, spotykają oczywiście Niego samego. Jezus ich tam karmi przygotowanym wcześniej posiłkiem. I to jest ta pierwsza część. Na razie się na niej skupmy. Popatrzmy. Ci apostołowie mogli w tym momencie, kiedy wypływali na to jezioro, kiedy podjęli decyzję: idę łowić ryby, tak właściwie powiedział Szymon Piotr, oni mogli zostać uznani jako ktoś, kto doświadczył wielkiej porażki. I w tym zdaniu, idę łowić rybę, to niejako Piotr mówi, wracam do starego życia, bo przecież on był rybakiem. A Jezus mu powiedział, odtąd nie będziesz łowił ryb, ale ludzi będziesz łowił. Tak mu zapowiedział 3 lata wcześniej, ale po śmierci Jezusa Chrystusa, po zmartwychwstaniu, po tym dziwnym, niezrozumiałym dla niego przebywaniu Jezusa, kiedy nagle jest, później go nie ma, on nagle jakby przestaje wierzyć w to, co mówi mu Jezus. I chce wrócić do starego życia. Co więcej, on też ma świadomość swojej porażki, to takiej dramatycznej porażki, kiedy to zdawało mu się, że nie zostawi swojego mistrza, a jednak 3-krotnie się go zaparł. Nie było go pod krzyżem, kiedy umierał Jezus. Po zmartwychwstaniu siedział zamknięty w wieczerniku ze swoimi uczniami. I on miał świadomość swojej porażki. Być może właśnie wtedy pomyślał sobie, skoro ja, który obiecywałem Jezusowi, że nie zostawię go, nigdy nie pozwolę, żeby stała mu się krzywda, nie poradziłem, zawiodłem, to ja się do tego nie nadaję. Ja się do tego nie nadaję. Wracam do starego życia. I tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Być może my sami byliśmy niejednokrotnie w takim położeniu, doświadczeniu, że mieliśmy jakieś dobre plany. Chcieliśmy coś zmienić w swoim życiu. I nawet odnieśliśmy jakieś sukcesy. Ale potem wydarzyło się coś. Gdzieś tam się noga powinęła. I stwierdzamy, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Jestem człowiekiem słabym, grzesznym, wracam do starego życia. Do tego życia, no, które na pewno nie było życiem, które mogłoby się podobać Bogu. Życiem zgodnym z woli Bożej. Właśnie wracam do tej nijakości. Wcześniej zdawało mi się, że jestem w stanie choćby właśnie chodzić po wodzie, zdobywać duszę dla Chrystusa, zrobić coś wielkiego dla siebie, dla innych, dla rodziny, może dla parafii, ale potem niestety nie udało się. Jakiś upadek, może grzech, cokolwiek. I koniec. Ale okazuje się w tym doświadczeniu apostołów, że przecież Jezus cały czas przy nich jest obecny. Może im się zdawało, że się do niczego nie nadają, ale Jezus widział ich inaczej. Przecież inaczej by ich nie powoływał. On ich ani na chwilę nie zostawił i ani przez chwilę nie zwątpił w nich. I dlatego pojawia się znowu, karmi uczniów i niejako pokazuje im, że słuchajcie, wasze zadanie jest inne. Nie chodzi o to, żebyście znowu byli rybakami. Ja mam dla was inne zadania. I jeszcze, żebyśmy mogli tutaj całościowo przejść przez tą myśl, to teraz trzeba przejść do drugiej części tej Ewangelii. Mianowicie, kiedy to Jezus zbliża się do Piotra i pyta go, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? On mu odpowiada, tak, panie, ty wiesz, że ciebie kocham. Jezus mówi mu, paś baranki moje. I potem znowu go pyta, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? On mu odpowiada, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. I mówi mu Jezus, paś owce moje. I znowu pyta go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr się zasmucił, że Jezus go o to pyta i mówi, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że ciebie kocham. Jezus mu odpowiada, paś owce moje. No właśnie, tak jak wcześniej 3 razy zaparł się Piotr Jezusa, chyba trzeba było, żeby 3 razy wyznał swoją miłość. Ale on już to zrobił jako człowiek pokorny, jako taki, który doświadczył jakiejś prawdy, smutnej prawdy o sobie, ale prawdy. I Jezus go w tej prawdzie zaakceptował. Popatrzcie, jaka jest tutaj pedagogika Jezusa Chrystusa, ale zarazem Boga w stosunku do każdego z nas. Przebaczenie. Akceptacja i przyjęcie. To dotyczy każdego z nas. Bóg nam przebacza, akceptuje nas takimi, jacy jesteśmy. Słabi, czasami właśnie tacy, którzy wydaje się, że są w stanie składać mu największe obietnice, ale niestety potem zawodzą i przyjęcie. Bóg nas przyjmuje. Przyjmuje nas w całej naszej słabości i prowadzi nas dalej, abyśmy mogli razem z Nim dokonywać tych dzieł, które On nam przeznaczył. Widać w tym wielką delikatność Jezusa, Jego wielką miłość w stosunku i do Piotra, i do każdego człowieka, do każdego z nas, bo w tej przecież historii kryje się to wszystko, co dotyczy naszej, także naszej historii życia. I to wszystko, o czym teraz mówię, zmierza do tego, abyśmy zobaczyli, że Boże działanie zawsze jest obecne w naszym życiu, ale czasami problemem są nasze zranienia. Nasze zranienia, które pojawiają się w naszym życiu. One mogą mieć różny grunt. Mogą mieć grunt upadków, grzechu, grunt rodziny, która nie wypełniła swojego zadania i która nas też poraniła. Może być związana z jakimiś doświadczeniami, krzywd, które niestety też w jakiś sposób doświadczyliśmy od ludzi, z którymi spotykaliśmy się w ciągu naszego życia. Człowiek poraniony nie jest w stanie ani wypełniać Bożej woli. Co więcej, człowiek poraniony nie jest w stanie także dostrzec działania Pana Boga w swoim życiu, że On jest obecny. On ma wypaczony obraz Boga. I dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy potrafili przyjrzeć się naszym poranieniom i doprowadzić do tego, żeby one zostały przez Pana Jezusa uzdrowione. To jest warunek tego, abyśmy mogli dostrzec Boże działanie w swoim życiu. Mamy często pretensje do Pana Boga, że Bóg w naszym życiu nie działa, ale zapominamy, że Bóg nie może działać, dlatego, bo są w nas te poranienia i przez te poranienia nie jesteśmy w stanie dostrzec, że w ogóle Bóg jest i On działa. One będą pewną przeszkodą. One spowodują, że Bóg jakkolwiek by chciał działać w naszym życiu, choć oczywiście też działa, to my to będziemy wszystko traktowali na opak. Ja to często niestety widzę, kiedy rozmawiam z niektórymi ludźmi, którzy na przykład bardzo dużo się modlą w jakiejś tam sprawie, w jakiejś intencji i wypełniają wszystkie możliwe przykazania, jakie tylko znają. Można powiedzieć, że są wzorowymi katolikami, ale jednak mówią, że i tak nie otrzymuję od Pana Boga tego, o co proszę. A więc Bóg nie działa w moim życiu. A tam później często okazuje się, że to są ludzie niesamowicie poranieni w jakichś sprawach. Można się modlić, można klepać paciorki od rana do wieczora. Można być naprawdę perfekcyjnym katolikiem, jeżeli chodzi o przykazania, ale jeżeli ty się nie rozprawisz ze swoim wnętrzem, ze swoim poranionym sercem, to nigdy nie dostrzeżesz Bożego działania w swoim życiu. To jest wielka przeszkoda, o której mówi Pan Jezus wiele razy na kartach Ewangelii. Nawet kiedy mówi uczniom o tym, jak mają się modlić, dyktuje im modlitwę Ojcze Nasz, to przecież w niej zawarta jest sprawa przebaczania, konieczności przebaczania. I jeszcze wiele razy o tym Jezus będzie mówił. A więc bardzo ważne jest, abyśmy potrafili przyjrzeć się tym naszym różnym poranionym uczuciom, które powodują, że nie jesteśmy w stanie dostrzec działania Pana Boga w naszym życiu, w naszym sercu. Jest ich co najmniej kilka. Jest to kilka takich przestrzeni, które najczęściej się pojawiają, kilka zranień. Czasami one się nakładają na siebie i tym trudniejsze będą do wyeliminowania. Ale jednak, jeżeli my będziemy potrafili je dostrzec, nazwać, to wtedy też pojawi się jako taka przestrzeń uzdrowienia. Najgorzej jest właśnie wtedy, kiedy zamykamy się w sobie i wmawiamy sobie, że wszystko jest okej. Okay. To też jest jakaś taka wielka grupa ludzi, całkiem niemała, która będzie obecna w Kościele z takim poczuciem, że Bóg nie działa w ich życiu. Oni nie są szczerzy wobec siebie. To jest właśnie to, co ich niejako łączy. Brak szczerości wobec samego siebie. Wszystko jest okej. Okay. Cokolwiek byś ich nie zapytał, jest okej. Okay. Nie wiem, czy oni się boją mówić o swoich problemach, czy wierzą w to, że wszystko jest okej, okay, skoro nie jest okej. Okay. Ale jakieś takie przeświadczenie, że no jest dobrze i zostawmy to, nie zastanawiajmy się nad tym i tak lepiej nie będzie. No jest to jakiś wielki problem wielu ludzi dziś i oni też niestety nie są w stanie nawiązać takiej dobrej, właściwej relacji z Panem Bogiem. Jakie to byłyby rodzaje takich głównych poranień, które mogą się pojawić w naszym życiu, szczególnie właśnie na tym gruncie uczuć? Pierwsze to byłoby poczucie swojej własnej bezwartościowości. I jest to najczęściej osoba, która mówi do siebie czy do innych, do niczego się nie nadaje. Jestem beznadziejny, beznadziejna, jestem do niczego. To są osoby, jak to one same siebie nazywają, może nie nazywają, wiecznie niekompetentne. Cokolwiek by nie powiedzieć im, zrób to, zrób tamto, to nie nadaje się, są inni lepsi i tak dalej. Jeżeli ktoś coś takiego ma, jest to znak wielkiego poranienia. I to będzie bardzo poważna przeszkoda, aby taka osoba mogła działać w życiu i żeby Bóg mógł działać w jej życiu. Ona odrzuci każdy dar, który od Pana Boga pochodzi, każdą łaskę. Ja się po prostu nie nadaję do tego. Nie daję sobie nawet szansy, nie daję Bogu szansy. Oczywiście można by tutaj jeszcze mówić o przyczynach takiego stanu rzeczy. Przeważnie jest to wychowanie, są to błędy rodziców, ojca, matki, którzy wmawiali swojemu synowi czy córce, że do niczego się nie nadajesz i tak dalej. Spotykałem takich ludzi. I oni potrafili przywiązać się do jednego zdania, które usłyszeli na przykład w szkole od jakiegoś tam nauczyciela. Nawet nie wiem, czy tutaj, czy to było u was, czy to w grupie, czy to było tuż przed tym moim przyjazdem, bo już mi się nakładają tutaj różne sprawy, z którymi się spotkam, ale to nie wydarzyło się tutaj, ale dosłownie tuż przed tym wyjazdem, dzień przed, spotkałem się z pewnym mężczyzną, który mówił, że po latach przyszedł do swojej szkoły, bo mu się to po prostu tak stęskniło. Chciał, jak to powiedzieć, powąchać te stare mury. On już jest gdzieś tam w okolicach 50 roku życia. No i poszedł do tej szkoły podstawowej. No i okłamał panią woźną, że on się zastanawia nad zapisaniem syna do tej szkoły i po prostu chciałby sobie tam gdzieś zobaczyć tą szkołę, porozmawiać z panią dyrektor. No więc został wpuszczony i tak sobie chodził po tych korytarzach, oglądał, patrzył. Ja nie wiem, czy was się nie kiedyś nie pojawiło takie pragnienie, żeby sobie wejść, nie wiem, do szkoły podstawowej i zobaczyć, czy się coś zmieniło, czy nie. No to właśnie coś takiego miał. I on mówił, że ze wszystkich nauczycieli, z którymi miał największe problemy, to największe miał z panią od matematyki, która mu kilka razy powiedziała, ty jesteś do niczego, ty się nie nadajesz do niczego i nic z ciebie nie będzie. I akurat na nią tam trafił. No i zobaczył ją i mówi, dzień dobry, pani profesor. Powiedział jej pani profesor, pomimo że on wiele razy, kiedy się z nią kłócił na tych lekcjach matematyki, to mówił jej, że on nie będzie jej nigdy nazywał panią profesor, bo profesorowie to są na wyższych uczelniach, a w szkole średniej to co najwyżej pani magister, prawda? Więc on był też takim dla niej bardzo przykrym uczniem, bez wątpienia. No i ona tak się mu przygląda i tak mu powiedziała po nazwisku. Ja teraz myślam to nazwisko, bo on ma inaczej nazwisko Kowalski, a on mówi tak, poznaje mnie pani. Ona mówi, koszmarów nie da się zapomnieć. Chodź na kawę. No i poszli tam razem do tego sekretariatu i ona go pyta, no co tutaj pan robi, że przyszedł do tej szkoły? Chyba nie chce pan tu zapisać swojego dziecka. A on mówi, oszczędzę pani tego koszmaru. On jest jeszcze gorszy niż ja. Ona mówi, no wcale nie wątpię. No i potem zaczęli tam rozmawiać. No i tak gdzieś na końcu on powiedział do tej pani, proszę pani, pani pamięta, co mi kiedyś powiedziała? Ona mówi, a co konkretnie? Mówiłem ci dużo rzeczy. On mówi, to, że nie nadaje się do niczego, że nic ze mnie nie będzie i tak dalej. Pani też mi powiedziała takie zdanie, że pamiętaj, że gapiąc się w okno, miski nigdy nie napełnisz. I wie pani, kim ja teraz jestem? Ona mówi, no kim pan jest? Jestem kierowcą autobusu i cały czas gapię się w okno. I napełniam miskę. No, ona mówi do niego, że no dobrze, to już tam ty mi to Kowalski nie ściemnia, ja wiem, do czego jesteś zdolny, ale dobrze, że się tutaj panu jakoś tam wiedzie. I tak sobie po prostu ze sobą rozmawiali. No i na końcu ona mu powiedziała, że no, ale ja sobie tam nieraz myślałem o tym, jak ci się tam te twoje losy potoczyły. No i cieszę się, że pomimo wszystko jakoś uwierzyłeś w siebie, no i że osiągnąłeś w swoim życiu sukces. No i on powiedział do niej, no właśnie pani profesor, ja tak też myślę, że czasami to jeszcze patrząc na tego małego, młodego człowieka, to człowiek nie widzi wszystkiego, co on w sobie nosi, tych talentów, tych darów. No i okazało się, los sprzyjał choćby właśnie w tej dziedzinie. No i cieszę się, że tak się stało. No i tak się rozstali. No i w każdym razie on powiedział, że on z tego wyszedł, z tego poczucia, że jest nikim. No jakąś tam pracę sobie znalazł i się w niej spełnia. Ale niestety są tacy, którzy no, nie użyli sobie tego życia i wprost skończyli na ulicy, rozmawiając z niektórymi bezdomnymi. No właśnie takie historie słyszałem, że ich bezdomność zaczęła się od tego, że usłyszeli od kogoś, że są do niczego. Tak więc jest to na pewno taki wielki problem, który może się ciągnąć za człowiekiem. To jest takie bardzo szatańskie, prawda, bo Pan Bóg mówi nam, że masz swoją wartość, bo zostałeś stworzony na mój obraz i podobieństwo, a szatan wmawia właśnie człowiekowi, że nie masz żadnej wartości. I to jest właśnie wielki problem. Drugi rodzaj zranionych uczuć polega na czymś takim, co się nazywa kompleksem perfekcjonizmu. I on przejawia się choćby w takim myśleniu, że nigdy nie jestem dość wystarczający, żeby na przykład Bóg mnie wysłuchał, że muszę się jeszcze więcej starać. Dopiero wtedy istnieje może szansa, że Bóg się zwróci w moją stronę i zacznie działać w moim życiu. Ja coś muszę zrobić więcej niż to, co robię. A to są ludzie, którzy stawiają sobie naprawdę olbrzymie wymagania. I oni tak myślą w stosunku do Boga i do ludzi. To są bardzo trudni ludzie, na przykład w relacjach. Jeżeli trafisz na takiego, chłopaka, dziewczynę, męża, żonę, to będziesz miał z nim problemy, bo on ciągle będzie miał właśnie taki kompleks, że ciągle nie jest wystarczająco dobry w czymś. I pomimo, że ty będziesz go zasypywał komplementami, dziękował, wychwalał, to taka osoba wciąż będzie siebie samego dołowała, niszczyła swoimi własnymi myślami. To jest właśnie wielki problem, który człowiek sobie niejako sam nakłada, ponieważ mimo, że Bóg chciałby działać w jego życiu, on nie jest w stanie tego dostrzec, bo on z góry to eliminuje, że to niemożliwe, że Bóg działa w moim życiu, bo ja wciąż nie jestem wystarczająco dobrym katolikiem, chrześcijaninem, wciąż za mało się staram. Jest to wielki dramat, który potrzebuje Bożego uzdrowienia. Kolejnym takim przykładem uczuć, zranionych uczuć, jest nadwrażliwość. I taka nadwrażliwość emocjonalna jest cechą osób, które zostały głęboko zranione. Bo na przykład szukały w jakiejś relacji miłości, nie otrzymały tej miłości, tylko właśnie ktoś się bardzo, bardzo poranił. I one wchodząc w jakąś kolejną relację, będą niejako nakładały te doświadczenia z pierwszego związku na tę osobę drugą. I choćby ta osoba zupełnie nie miała na celu ani na myśli, żeby ją skrzywdzić, to one będą właśnie to, co doświadczyły wcześniej, nakładały na nią osobę. I takie osoby bardzo szybko przerywają takie relacje, związki, albo same zaczynają ranić tych drugich. Bo myślą, że jak to na zasadzie, raz zostałem zraniony, a więc prewencyjnie ja będę atakował pierwszy. Nie pozwolę, żeby po raz drugi mnie coś takiego spotkało. To są również bardzo trudne osoby. I co więcej, one potrafią to też przekładać na Pana Boga. Jeżeli one sobie wmówią, że zranił mnie człowiek, to Bóg będzie robił dokładnie tak samo. I to są najczęściej właśnie osoby, które miały jakiś tam problem z ojcem, z matką w dzieciństwie. Bardzo często obraz ojca, matki przekłada się potem na nasze relacje albo z Panem Bogiem, albo z Matką Bożą. I tutaj również trudno oczekiwać Bożego działania w naszym życiu, skoro ja o nic nie potrafię prosić, ani Boga, ani zwracać się do Matki Bożej, bo ja mam już taki właśnie jakiś wykrzywiony obraz Boga Ojca czy Matki Bożej ze względu na moich własnych ziemskich rodziców, ojca czy matkę, którzy mnie bardzo poranili. Człowiek sam sobie zamyka możliwość doświadczenia Bożej pomocy, bo tak właśnie widzi Pana Boga. To również potrzebuje uzdrowienia. Kolejna jakby taka grupa ludzi, którzy są bardzo poranieni na tym gruncie uczuć, to będą osoby, które pielęgnują w sobie różnego rodzaju obawy, lęki. Tutaj można by ten temat naprawdę bardzo mocno rozwijać, ale przede wszystkim tutaj chodzi o te dwa takie zasadnicze lęki, bo my się dzisiaj skupiamy na tym temacie działania Bożego w naszym życiu. To jest właśnie lęk przed niepowodzeniem jako pierwszy, albo lęk przed podjęciem niewłaściwej decyzji. I takie osoby potrafią przez długie lata stać w miejscu. Znaczy, jak tu mówiłem, że nie ma czegoś takiego jak stanie w miejscu. Człowiek się cofa albo idzie do przodu. I na przykład lęk przed podjęciem decyzji o małżeństwie. To jest wielki problem dzisiaj wielu relacji. Dziewczyny mają pretensje do swoich chłopaków, że oni nie potrafią się zdecydować, że w ogóle stoją w jakimś tam rozkroku, dają nadzieję, ale później 3 kroki wstecz, 1 krok do przodu, później znowu 5 kroków do tyłu. Która dziewczyna to wytrzyma? Albo tak samo bywa w drugą stronę, że chłopak jest zaangażowany i już gotowy na to, żeby podjąć decyzję o małżeństwie, ale dziewczyna się ciągle waha i nie może się zdecydować, bo też ma w sobie właśnie takie jakieś lęki. Być może na bazie jakichś wcześniejszych poranień, bo gdzieś tam coś się nie udało i dlaczego ja mam teraz właśnie jemu zaufać? A to jest przecież decyzja na całe życie. I nieraz nawet potrafi tuż, jak to się mówi, sprzed ołtarza uciec, bo tak bardzo się tego wszystkiego boi. To, co bym tutaj w tym momencie powiedział, to przynajmniej takim osobom staram się mówić, że musimy gdzieś w sobie cały czas pielęgnować tę myśl, że ogólnie życie jest ryzykiem. Nie bez powodu Pan Jezus mówi o tej potrzebie wypłynięcia na głębie. Do Piotra mówi, idź po tej wodzie. Tutaj do uczniów mówi, zarzućcie sieci po prawej stronie, mimo że przez całą noc nic nie ułowili. Życie jest ryzykiem, trzeba ryzykować. Naprawdę ja bym tutaj też mógł ze swojego przykładu podać wiele takich różnych moich wcześniejszych doświadczeń, gdzie naprawdę musiałem podjąć jakieś wielkie, wielkie ryzyko, ale za każdym razem ono się opłaciło, jeżeli było dane Panu Bogu. Jeżeli ja miałem gdzieś tam przekonanie, że w tym kryje się jakiś tam cień Bożej woli, choćby nawet taki jeden zasadniczy, kiedy podejmowałem decyzję o wstąpieniu do seminarium, przecież byłem po studiach, pierwszy rok doktoratu skończony i wiedziałem, że jeżeli ja teraz zaryzykuję, to ja z jednej strony tracę wszystko, ale mogę zyskać wszystko. I to się opłaca, jeżeli tego chce Pan Bóg. A wielu ludzi stoi w miejscu przez długie, długie lata i nic nie osiągną, ponieważ ciągle gdzieś tam trapią ich różnego rodzaju obawy i lęki. Pewnie to też gdzieś przekłada się na to, co doświadczyli wcześniej, co widzieli u swoich rodziców, jakichś bliskich, że komuś na przykład nie udało się małżeństwie w najbliższym otoczeniu. To tak właśnie mi mówiła niedawno jedna młoda kobieta, że w mojej rodzinie nie ma nikogo, komu by się udało małżeństwo. To dlaczego mnie ma się udać? Co więcej, oni ją zniechęcają do tego małżeństwa, bo im mówią, że w ogóle to po co ci ten ślub? Przecież ty się za rok czy za dwa lata rozwiedziesz. No to oni ją ciągną do tymi i wręcz potęgują te lęki, mimo że tam jej chłopak narzeczony naprawdę jest o niebo w ogóle z innej planety, jeżeli by tam porównać do tego, co tam było wcześniej u niej w rodzinie, bo po pierwsze on był naprawdę człowiekiem blisko Pana Boga, żyjącym jakimiś wartościami. Tak więc to jest taka bardzo, bardzo ważna sprawa, do której trzeba się przyznać, że może mnie hamować i może też blokować nas na Boże działanie w naszym życiu. Jak to wszystko uzdrowić? Bo ja tutaj tylko wymieniłem kilka z tych zranionych uczuć. No po pierwsze trzeba umieć stanąć twarzą w twarz z tym naszym problemem, nie uciekać przed nim, bo na różne sposoby możemy zakopywać nasze własne problemy. Niektórzy widzą te swoje problemy i uciekną w lekarstwa, w terapie różnego rodzaju, które kompletnie nic im nie dają. Czasami owszem, one są konieczne, potrzebne. Ja nie wykluczam, że każda terapia jest zła, czy że czasami potrzeba jakiejś tam pomocy farmakologicznej. No nie wykluczam, ale no dzisiaj niestety tak jest, że usiłujemy czymś problem w jakiś sposób kamuflować, niektórzy zapić i jeszcze znajdą sobie jakąś inną ucieczkę, byleby się tylko z nim nie zmierzyć. To jest bardzo ważne, żeby stwierdzić, że mam problem i muszę coś z nim zrobić. Tutaj trzeba być uczciwym moralnie. Tej uczciwości moralnej dzisiaj wielu ludziom brakuje. Ja to często widzę niestety w konfesjonale, kiedy nieraz to trzeba docisnąć kogoś i powiedzieć, słuchaj, no masz problem. Na przykład chłopakowi, który ma tam już przeszło grubo po 30 i wciąż stoi w miejscu i niby, że ma dziewczynę, niby tam ileś tam razy ze sobą chodzą i nie wiadomo, czy tam też czasami trzeba tak rozmawiać z dziewczynami. Jest problem, czy potrafi się do tego przyznać. Znajdzie milion powodów, argumentów, dlaczego tak się dzieje w jego życiu. I co więcej, obwinia inne osoby. Oni są winni. Ja nie jestem winny. Cały świat jest winny. Nie ja. To jest właśnie wielkie zło tego wszystkiego. Trzeba się umieć z tym zmierzyć, że tu jest jakiś problem i trzeba być tutaj bardzo uczciwym. No i też to, co powiedziałem przed chwilą, że trzeba umieć zaakceptować swoją własną odpowiedzialność w tym problemie, który jest obecny właśnie w twoim życiu. Umieć zaakceptować swoją własną odpowiedzialność w tej sprawie, która jest problemem. Bo jeżeli będziemy cały czas problemy zwalać na innych, na rodzinę, na świat, na wszystkie problemy, które są teraz gdzieś tam dookoła nas, no to nie będzie uzdrowienia. Gdzieś tam cząstka naszej winy jest. Zawsze jest. No i też trzeba zapytać samego siebie, czy ty chcesz być naprawdę uzdrowionym? Czy ja chcę być uzdrowionym? To też jest takie pytanie, które ja czasami zadaję w konfesjonale. Czy ty pragniesz tego uzdrowienia, czy tylko markujesz? Czy tylko mówisz tak, bo chcesz, żeby ksiądz się od ciebie odczepił? Czy ty chcesz o to prosić Pana Jezusa? Chcesz o to prosić Boga o to uzdrowienie? Czy może tego nie chcesz? Bo są tacy ludzie, że nie chcą uzdrowienia. Bo jest to dla nich sposób, żeby wciąż zwracać na siebie uwagę. Jest przykład takiej kobiety, która ma męża alkoholika. Alkoholik zmarł. I ona ma teraz wielki problem, bo ten mąż alkoholik był dla niej takim wytrychem. na wiele jej problemów. Ona zwracała na siebie uwagę, jaka to jestem biedna, opowiadała, na kogo tylko nie spotkała, te historie o tym mężu, który się nad nią znęcał i tak dalej. I nagle tego męża nie było i problem, no i nie było w jaki sposób tej uwagi na siebie zwracać. No kobieta, jesteś teraz sama, powinna się cieszyć. Ona no, szuka milion dookoła innych problemów. Więc ona nie chciała tego uzdrowienia. Dla niej to było wygodne, że właśnie żyje w czymś takim, bo się wszyscy nad nią litują, bo zwraca na siebie uwagę i nie chce tego uzdrowienia. Fatalna sytuacja, bo to nie dotyczy tylko osób, które żyją właśnie na przykład w takim związku małżeńskim z osobą chorą na alkoholizm, ale też z innych przyczyn. Będą ciągle takimi ofiarami losu, sierotami na własne swoje życzenie, bo to jest ich jakiś sposób zwrócenia na siebie uwagi. Najgorszy możliwy, ale taki niestety jest. A więc tutaj potrzeba tym ludziom bardzo konkretnie zadać takie pytanie. Oni sami sobie powinni zadawać takie pytanie, czy ja chcę być uzdrowiony. Bo jeżeli nie będzie tego uzdrowienia, no to nie będzie Bożego działania w naszym życiu, bo ty tego nie chcesz. Bo ty tego po prostu nie chcesz. Bo ty wolisz tkwić właśnie w tym swoim bagienku własnych problemów. I dalej potrzeba właśnie przebaczyć każdemu, kto w jakiś sposób jest zaangażowany w mój problem. Bez przebaczenia nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić. A więc zaczynamy się bardzo uważnie przyglądać temu najbliższemu otoczeniu. I jeżeli jestem winna rodziców, dziewczyny, chłopaka, rodzeństwa, kogokolwiek, może jakiegoś księdza, którego spotkałeś w swoim życiu, który może też ci nie potrafił pomóc, a tego teraz oskarżasz za pogłębienie tego problemu. Trzeba umieć to przebaczyć i to tak gdzieś uczciwie przed Panem Bogiem powiedzieć, przebaczam serca, albo przynajmniej Boże, modlę się o to, żebym potrafił takiej osobie przebaczyć. Bez tego przebaczenia będzie cały czas ściąganie na siebie demonów, jak to mówiłem na tym pierwszym kazaniu dwa dni temu. Ściąganie na siebie demonów, tej niechęci, żalu, pretensji i uzdrowienia nie będzie. Uzdrowić i przebaczyć osobom, które są dookoła nas, zaangażowanym w mój problem, ale też, i to jest kolejny punkt, przebaczyć samemu sobie. Gdyby Piotr nie przebaczył samemu sobie, on byłby niezdolny do tego, żeby móc przyjąć to wyznanie miłości ze strony Jezusa Chrystusa i żeby móc powiedzieć Jezusowi, że On go kocha. I potem też wypełnić to zadanie, które Jezus mu powierza, paś owce moje. Bo on musiał w tym momencie uwierzyć w siebie, w to, że on nie zdradzi już po raz kolejny. Jeżeli przebaczysz samemu sobie, to ci Bóg uzdrowi z tego problemu i będziesz silny, mocny. Gdyby on tego nie zrobił, to myślę, że on by tam gdzieś się zatrzymał na tym łowieniu rybek i by tylko te łzy wylewał do jeziora za każdym razem, ilekroć by sobie przypominał. A tak to później działał, wielkie sprawy dla Boga robił, bo uwierzył w to, że Jezus mu przebaczył. No i w końcu też trzeba modlić się do Ducha Świętego, żeby pokazał nam, co jest naszym faktycznym problemem, największym problemem. W ogóle modlitwa do Ducha Świętego jest bardzo ważna. Bez modlitwy do Ducha Świętego nigdy nie zobaczymy Bożego działania w naszym życiu. Każdy z nas otrzymał sakrament chrztu, ale później jeszcze większy, znaczy nie większy, ale jeszcze bardziej związany z osobą Ducha Świętego, czyli sakrament bierzmowania z Jego darami. Ja to już w paru konferencjach mówiłem, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy się naprawdę codziennie modlili o to odnawianie w nas darów Ducha Świętego. Wszystkich po kolei. Bo każdym z nich w jakiś sposób możemy każdego dnia posługiwać. Ale trzeba się na nie otwierać. Być naprawdę człowiekiem otwartym na Ducha Świętego. Dzisiaj są skrajności. Albo jakieś takie ucieczki w jakieś no, zupełnie chore, źle pojęte duchowości charyzmatyczne, których nie przekreślam, bo one są ważne. Ale jeżeli dla kogoś tylko to jest taka ucieczka, stłumienie swoich własnych problemów, a nie ich rozwiązywanie, to z tego nic nie będzie. To można lądować na podłodze w spoczynkach, w pseudo spoczynkach w Duchu Świętym, na każdej mszy świętej, na każdym w jakimś tam forum charyzmatycznym czy coś i tak z tego nic nie będzie. A jeżeli człowiek będzie pokornie oddawał się do dyspozycji Ducha Świętego codziennie, w czasie modlitw, szczególnie w czasie mszy świętej, to tam się naprawdę będą działy wielkie rzeczy. Znam takie osoby, które zostały naprawdę tak wyciągnięte przez Pana Boga w bardzo pokorny sposób. Chodziły po prostu na mszę świętą. Chodziły po prostu na mszę świętą. Zaczęły się modlić. I tam dużo, dużo dobra zaczęło się dziać. One tego nawet nie widzą. Może trochę widzą. Ale tam naprawdę Pan Bóg dużo, dużo rzeczy w nich uzdrowił. Więc ta otwartość na Ducha Świętego jest bardzo ważna, ale też zaznaczyłem, mamy go zapraszać po to, żeby pokazał nam, co jest naszym prawdziwym problemem. No, jedną z takich form, to już wczoraj podpowiedziałem, jest choćby właśnie kupić sobie te pisma Alicji Lęczewskiej, o których wczoraj mówiłem, i nawet tak pomodlić się Duchu Święty przez te pisma. Niech Jezus mi powie, co jest moim głównym problemem, i otworzyć sobie, i tam ci Pan Jezus powie. Da ci bardzo precyzyjną odpowiedź. Tak pytała Alicja Pana Jezusa, Pan Jezus jej mówi. I ja też czasami tak robię właśnie, jeżeli idę tam do spowiedzi czy coś i tak się zastanawiam, czy ja dobrze potrafię określić swój główny problem, z którym się spowiadam, to Panie Jezu, powiedz mi, czy ja to widzę. I tam otwieram, i to jest modlitwa do Ducha Świętego, potem ja mówię, no to ja to źle określiłem. No, mi się wydawało, że ja to widzę ostro, bo jestem kapłanem, a to coś innego. Coś innego jest ważniejszym problemem, więc to jest ważne, bo to nam pomaga wtedy trzymać się jakiegoś takiego kursu, ale takiego, po którym Pan Bóg chce nas uzdrawiać. Właśnie zwrócenie uwagi na te nasze zasadnicze problemy. Potrafimy je potem uzdrawiać, na szybko, na bieżąco eliminować, czyli po prostu zapraszać Pana Jezusa w ten problem. Tu nic więcej nie trzeba robić. Po prostu zapraszać Pana Jezusa w ten problem. Mówić, Boże, mam z tym problem, pomóż. Boże, oddaję Ci tę sprawę. Ktoś na przykład ostatnio mi mówił, że ma taki problem z jakimiś takimi myślami, które przychodzą, myślami oczywiście przeciwko miłości bliźniego, skierowanymi do konkretnej osoby. Ja mówię, po prostu mów do Pana Jezusa, ilekroć takie myśli się pojawią, Jezu, zabierz ode mnie te myśli, Jezu, uzdrawiaj moje myślenie, moje serce. Temu się trzeba przeciwstawić, ale właśnie oddając tę sprawę Panu Jezusowi. I ona po jakimś czasie przychodzi, mówi, to było bardzo proste, nie wierzyłam w to, ale to działa. To działa. Pan Jezus zadziałał. Pan Jezus zadziałał. Tak więc, co będzie oddane w ręce Boże, tam będzie Boże działanie. Tam będzie Boże działanie. To jest wszystko bardzo proste, ale po prostu trzeba w to uwierzyć. Dobrze. To może właśnie na tyle skończę.